urodziłem się 28 maja 1920 roku w Marcinkańcach, powiat Grodno. Tam szkołę techniczną ukończyłem w Wilnie. W Wilnie wybuchła wojna. Przyszli do nas Rosjanie. Brat mój był na froncie. Przyszedł z frontu. Przenocował tylko jedną noc. Wpadło NKWD, zabrało go. Ojciec zapytał za co, po co. Przekroczył sowiecko-germańską granicę. Ojciec mój nawet nie wiedział o tej granicy, by to jaką granicę? Ribbentrop-Mołotow. A brat wrócił z frontu. Brata zabrali i osądzili go w Grodnie na 8 lat gułagu. Zabrali. Po aresztowaniu brata, po zabraniu, w nocy NKWD dostukało się do naszego mieszkania i to z hukiem, kolbami karabinów. Wpadli, zapytali imię i nazwisko. Ja byłem tylko z matką i z ojcem. A siostra w międzyczasie wyjechała z żołnierzem, który służył tam w Korpusie Ochrony Pogranicza. A nas wywieźli na Syberię, na daleką, do północnego Kazachstanu. To była siewiero-kazachstańska oblast, rajon Kielerowka, a wieś Rozowka. Ja się zaprzyjaźniłem z jednym Kazachem i on mnie potajemnie zaopatrywał w kobyle mleko, tak zwany kumys. To mi pomagało, bo z wyżywieniem tam było bardzo ciężko. Dla przykładu podam, że po 2 latach stawałem na komisję poborową na wezwanie do armii generała Sikorskiego i ważyłem tylko 40 kilo. Robiliśmy tak zwany saman. To znaczy, tam ziemia była taka, że po jednym sztychu łopaty była taka glinka. Trzeba było ją kopać, wodą polewać, słomą posypywać, deptać nogami, formy układać, to na słońcu wysychało i były takie 50 na 80 takie cegły i z tego budować tego. I powiedzieli nas, zawieźli nas na step i powiedzieli, tu będziecie żyć i tu będziecie pomierać. Wyszła gazeta Izwiestia. Izwiestia. I ruski jeden przyszedł do mnie i mówi, smatry, mówi, będzie formirowana polska armia. Ja czytam po tego, tak, że generał Sikorski zawarł porozumienie ze Stalinem, że będzie się formować polska armia. I każdy z tego dostanie kartę powołania. I z wojenkomatu dostałem kartę powołania. Miesiąc luty, 42 rok, cholera, mróz 40 stopni, a pociągi żadne nie chodziły, tylko czasami towarowy jakiś chodził. I jeden kołchoznik tam mnie powiedział, mówi, Piotr, mówi, zawtra odchodzi pojazd na Omsk, czy tam gdzieś, no nie pamiętam dokładnie. U mnie dokument, no pokaży. Pokazałem mu ten dokument, no действительно, co to będzie, tak, co to takie? On nie wiedział, że do polskiej armii jadę. No sadzisz, wziął mnie do parowozu i tak dojechałem do Nowosybirska. Poszliśmy tam na komisję, patrzę, siedzi żołnierz, mundur nie polski, patrzę, pisze na tym Poland, a to lekarz był polski. Jedziemy do wojska. Przyjechaliśmy pod chińską granicę do stacji Lugowoje. Ponieważ pracowałem tam trochę, to mnie wzięli do 10. Dywizji, do saperów. siedzimy w tym Ługowoi, w dzień plus 10 temperatura, a w nocy minus 20. Mamy w namiotach. Ale już z Murmańska okręty polskie przywiozły angielskie mundury. Raptem w nocy alarm, wstaliśmy i wymarsz. Nie wiemy gdzie, co, jak, idziemy w niejasno. Po księżycu orientujemy się mniej więcej w jakim kierunku idziemy. I doszliśmy do torów kolejowych, stoją wagony. Załadowali nas w te wagony towarowe i jedziemy. Przywieźli nas do Krasnowodzka nad Morze Kaspijskie i załadowali na okręt. Dobiliśmy do portu Pahlavi w Persji w nocy. Alarm. Potworzyliśmy się w takie grupy na samochody i przez Iran, Irak, Syrię, Jordanię, Egipt do Palestyny. Do Palestyny przyjechaliśmy, a tam boski raj. Jedzenie, Boże kochany, owoców, moc, słodyczy, grom, kuchnia wojskowa, żołnierze z tej armii polskiej, która walczyła w Tobruku, śmieli się, mówi. Cholera, mówi, jak można tyle żyć? Tego, mówi, ja bym za tydzień tego nie zjadł, co oni zaraz potrafią. Ale trzeba było się odkarmić, cholera. Ja trafiłem do 3 Dywizji Strzelców Karpackich, do bałonów saperów. Człowiek marzył, żeby jak najprędzej się znaleźć w Europie, żeby bliżej do domu. Potworzyli kompanie eskortowe jeńców wojennych. Eskortujemy z Egiptu, z Port Saidu, do pierwszy kurs do południowej Afryki, do, jak dziś pamiętam, do Durbanu i do Cape Townu jeńców wojennych. A jeńców wojennych było 4000, a nas kompania 112. 2 tygodnie płynęliśmy przez Morze Śródziemne, nie wolno nam było płynąć, bo tam były obstawione łodzie podwodne i japońskie i niemieckie. Także statki szły dookoła Afryki, opływały do Anglii. Przyjechaliśmy do Glasgowa, do Szkocji. Tam tych jeńców wyładowaliśmy, tam inni się zajęli jeńcami, a nas rozmieścili do punktów organizacyjnych armii generała Maczka. Powstawała pierwsza pancerna. No i stamtąd na inwazję Francji po przeszkoleniu. Lądowaliśmy w porcie w Londynie. Wtedy, kiedy te bomby, te niemieckie, te bezzałogowe padały na Londyn, to naszą dywizję jeszcze przetransportowali dla podtrzymania ducha ludzi, bo Churchill odpowiadał, jak Niemcy straszyli tymi bombami, to on powiedział, a ja mam Polaków. Tak głośno powiedział. No a nam było powiedziane, że my nie możemy być gorsi od najlepszych Anglików. Anglik dobry żołnierz nie był. Australijczyk to mówił tak. Australian soldier is the best in the world. Australijski żołnierz jest najlepszy w świecie. And Polish is just the same. A Polak jest taki sam. Po przeszkoleniu dywizja już okrzepła, była potężnie silna, wyłożona. Tego były pułki pancerne. Przy każdym batalionie naszej 3. brygadzie był przydzielony pułk pancerny. Zapomniałem nazwisko tylko tego naszego, bardzo dobry bardzo bojowy chłop. Nawet na zdjęciu tą książkę mam go. I lądowaliśmy w Normandii. Osiedliśmy koło przed miastem Cannes. Miasto to jest chyba większe od Warszawy. No i pierwsza próba pierwszej dywizji, a miasto Cannes, dowiedzieliśmy się, że przechodziło z rąk do rąk. Anglicy nie mogli opanować. No to są przecież Polacy. Pokażcie chłopcy, co potraficie. Pamiętajcie, a już było po Monte Cassino. My nie możemy być gorsi od Monte Cassino. Wylądowaliśmy tam, zorganizowali nas. No i pierwsze uderzenie było na ten Cannes. Cannes przestał przechodzić z rąk do rąk. Nie wiem, czy jedna, czy dwie, ale dywizje niemieckie przepadły. Straty były u nas, oczywiście, ale tam Niemcy strasznie dostali w dupę. Okropnie. My zadowoleni, cholera tego, no chcemy, człowiek głodny tej wojny, cholera chcemy, bo liczymy na to, że się szybciej skończy, w Polsce się znajdziemy i tak dalej, cholera, nie jeden tam i popłakał sobie. Boje były bardzo ciężkie. Boże, pamiętam tą walkę, wręcz te 4 godziny, po których nasz batalion dostał nazwę. 8 batalion krwawych koszul. Myśmy stale dążyli do walki wręcz, bo byliśmy pewni zwycięstwa. Niemcy w szermierce byli durnie. Ale jedno powiem, że tyle co moje oczy widziały trupów Niemców, to nikt nie zdołałby policzyć. Najgorsze boje były, najstraszniejsze, to ten cholerny, to było nie lżejsze jak Monte Cassino, Falaise, Chambois, Tran, tamtego, no i po tym powstał cmentarz w miasteczku tam Anderlin, jakoś tam się nazywał, tam jest cmentarz Polaków. Nasza dywizja parła. I z tymi zwycięskimi Niemcami tam się dywizja zetknęła. I tam już dywizji szło i lepiej, i lepiej, i lepiej, i doszli aż do Wilhelmshaven. W Wilhelmshaven dywizja wzięła 35 tysięcy jeńców do niewoli. Po drodze dywizja wyzwoliła obóz polskich z powstania warszawskiego. W sumie w walkach nasza dywizja, żołnierz był od Niemców bardziej zajadły. Niemcy bali się nas. SS-mani okropnie się bali. Ale mieliśmy rozkaz bez broni nie robić krzywdy żołnierzowi. Brać do niewoli. Do niewoli, do niewoli i do niewoli cały czas. W sumie dywizja przez cały przemarsz do Wilhelmshaven, to tam jak piszą, to około 50 tysięcy Niemców wzięli do niewoli. A dywizja sama liczyła 16 tysięcy tam z hakiem.